Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, 14 minut po godzinie 7. Witam wraz z ekipą Radia Wnet, Katarzyna Adamiak. W dzisiejszym poranku będziemy rozmawiać oczywiście bardzo dużo o polityce, publicystyce i wydarzeniach, które miały miejsce, ale zanim rozpoczniemy rozmowę z naszym stałym komentatorem Bronisławem Wilsztajnem, który już oczekuje na rozmowę z Państwem, żebyśmy mogli posłuchać komentarza Bronisława Wilsztajna, powiem, że pan prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, co uchwyciły kamery całego świata chwilę przed wyjazdem do studia Radia Wnet. Widziałam na antenie stacji bodajże CNN, jak pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. O czym rozmawiali panowie? Tego nie wiemy i pewnie dowiemy się niebawem. Natomiast ta rozmowa trwała chwilę i na pewno do tej rozmowy doszło, bo wczoraj prezydent Donald Trump skończył 80 lat. Świętował w Białym Domu galą, która wzbudziła kontrowersję, o tym będę rozmawiać później, po godzinie 8.30 z Tomkiem Grzywaczewskim. Będziemy też rozmawiać o stanie lasów w Polsce i o tym, co może przynieść nowa ustawa z panem Pawłem Sałkiem. Z panią poseł Olgą Semeniuk-Patkowską porozmawiamy o bieżącej polityce i tym, co się dzieje, i z Dominiką Cosic o nowym pakcie migracyjnym, który wzbudza wiele kontrowersji, wiele obaw. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i we Francji rozpoczęły się protesty antyimigracyjne. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Polsce. To wszystko w poranku Wnet, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Witam się już z Bronisławem Wilsztajnem, pisarzem i publicystą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś na pierwszej stronie tygodnika Sieci Tylko U Nas coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wilsztajna o polsko-ukraińskim splocie emocji i interesów i o tym, co powinniśmy robić, by wszystkiego nie przegrać. My w zeszłym tygodniu nie widzieliśmy się w związku z tym pytanie o to, jak przebiegła kapituła Orła Białego i jakby pan skomentował obecną sytuację, jeśli chodzi o wniosek pana prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
Ja naturalnie nie będę komentował tego, jak przebiegła kapituła. No to nie powinno się tego robić. Te wszystkie oficjalne będą i są dokumenty, czy też stanowiska ze strony prezydenta i jego rzecznika. My jesteśmy ciałem, realnie rzecz biorąc, doradczym. I tutaj właściwie można powiedzieć, no, że oczekujemy na zachowanie strony ukraińskiej, bo tutaj pan prezydent powiedział, że nie możemy tolerować tego typu działań, to znaczy nadawania takiego honorowego patronatu brygadom ukraińskim, honorowego patronatu UPA, czyli organizacji, która ma na sobie zbrodnie przeciwko Polakom. No to jest sprawa dość oczywista, natomiast musimy pamiętać, że oprócz nierozliczonych spraw historycznych, Ukraina jest naszym sąsiadem i naszym sojusznikiem. Ukraina prowadzi w tej chwili wojnę o przeżycie. I ta wojna o przeżycie jest również naszą wojną, bo jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będziemy mieli imperialną Rosję na swojej granicy. A prezydent obecny Rosji, Władimir Putin, powiedział, że jemu nie chodzi tylko o Ukrainę, o podbicie Ukrainy. Jemu chodzi o odbudowanie pozycji Rosji z czasów Związku Sowieckiego. No to przypomnijmy, że Polska była wtedy zależna od Związku Sowieckiego, a więc Putin, zresztą mówi to wprost, chce odtworzyć ten stan rzeczy. Zresztą mówi wprost, że Polska nie powinna tego robić lub tamtego robić, nie powinna należeć do NATO. Czyli on sobie rości prawa, Rosja obecna, władze rosyjskie roszczą sobie prawo do dyktowania nam polityki zagranicznej. No, de facto oznacza to, że roszczą sobie prawo do odebrania nam niezależności. No, musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji tego. A więc wojna Ukrainy jest naszą wojną. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o przeszłości, ale zdać sobie sprawę z kontekstu tego, że Ukraińcy generalnie nie mają zielonego pojęcia o tym, co stało się na Wołyniu. UPA była przedstawiana tam stale i pozostało w pamięci jako organizacja walcząca z Sowietami do 1953 roku realnie. 1953 roku to pochłonęło... Związek Sowiecki tam jednak wymordował 150 tysięcy Ukraińców w czasie tej walki, wysłał ogromne ilości na Syberię i tak dalej, i tak dalej. Więc to zostało w pamięci. Tam sprawa Wołynia, mówiąc umownie, czyli ludobójstwa na Polakach, jest w ogóle nie funkcjonuje w świadomości ukraińskiej. I żeby tę sprawę choćby rozliczyć, to musimy zdać sobie musimy uzmysłowić sobie, że potrzebujemy czasu. Zawsze taka, to, żeby to dotarło do świadomości ukraińskiej, to potrzeba czasu. No, to jest, ale obok tych spraw historycznych dzieje się współczesna polityka. To nie ci Ukraińcy, którzy żyją dziś, którzy bronią się przed Rosją, mordowali naszych przodków. Prawda? To jest innego typu odpowiedzialność. Ja ciągle słyszę takie wypowiedzi, że jakieś tam działania ze strony prezydenta Zełenskiego podważają ideę Trójmorza, czyli ideę czy Międzymorza. Tę ideę, którą właściwie pierwszy tak sformułował jednoznacznie Józef Piłsudski, która potem była przez środowisko kultury paryskiej bardzo mocno propagowana, akcentowana i teoretycznie rozbudowana. Na czym ona polega? No na tym, że istnieje ileś narodów pomiędzy Rosją a Niemcami, które są w identycznej sytuacji geopolitycznej. Są zagrożone przez potężnych sąsiadów, którzy nie mają ochoty tolerować ich niepodległości. No Rosja to jest sprawa oczywista. Ona to nie tylko mówi, ale usiłuje to militarnie przeprowadzić, podbić te narody, uzależnić od siebie. Z drugiej strony mamy Niemcy, które nie wyrzekły się swoich imperialnej ambicji, co wprost obecny kanclerz Friedrich Merz w swoich wystąpieniach mówi. Mówi, że Niemcy powinny odegrać globalną rolę, a więc na światowej scenie politycznej. I tutaj jest pytanie, co to znaczy dla nas? Ano to znaczy dla nas, że raczej Niemcy, i wszystko na to wskazuje, nie traktują nas podmiotowo. To jest bardzo charakterystyczne zresztą. No, pierwsza faza wojny to jest kompromitacja polityki niemieckiej, polityki Olafa Scholza, ale Niemcy potrafili z tego błyskawicznie wyjść i potrafiły nagle ustawić się w roli takiego partnera ukraińskiego, optymalnego. To, że Ukraińcy, że Zełenski poszukuje takich silnych partnerów, zwłaszcza dziś, nie powinno nas dziwić, tylko my powinniśmy w tym kierunku coś robić. Myśmy zmarnowali bardzo dużo czasu, myśmy nie zbudowali tego, co się nazywa, nie próbowali budować tego, co się nazywa soft power, czyli tego, czy tych przyczółków, które by pokazywały nasze propozycje intelektualne, naszą wspólnotę Ukraińcom, możliwości wspólnoty, możliwości współdziałania, gdy Niemcy de facto skolonizowały elity ukraińskie. To trzeba przyjrzeć się temu i zobaczyć, to jak działają te fundacje, które, prawda, są niby reprezentują rozmaite orientacje polityczne, ale de facto działają bardzo spójnie na rzecz Niemiec. I w związku z tym wiele z działań ukraińskiego rządu jest w jakimś sensie suflowane im przez Niemców, którzy nie chcą, żeby Ukraina prowadziła z Polską rokowania, chcą, żeby w całości wpisała się w politykę niemiecką i była zależna od Niemców. Niemcy prowadzą bardzo taką inteligentną i wielowektorową politykę. Oni zawsze byli nastawieni na to, żeby z Rosją mieć dobre układy. I to ja nie sądzę, żeby z tego zrezygnowali. Na razie nie jest to możliwe. A więc trzeba brać pod uwagę alternatywę. Jaką alternatywą jest, co jest alternatywą? Ukraina jest alternatywą. To dla nas nie jest wcale korzystne, ale co jest odpowiedzią? Odpowiedzią nie jest obrażanie się na Ukrainę, tylko odpowiedzią jest właśnie próba odbudowania naszych relacji. I zdania sobie sprawę, że taki projekt, jak projekt Międzymorza, budowy tej wspólnoty tych państw, tych narodów, To jest projekt na długie lata i doraźne porażki, konflikty nieuniknione między państwami, bo między niezależnymi państwami, które sąsiadują ze sobą, a więc siłą rzeczy miewają różne interesy, na przykład jak nasze interesy dotyczące polityki rolnej. Wchodzą ze sobą w kolizję, że to wszystko nie powinno nam przesłaniać tego naszego, tej dłuższej perspektywy i długofalowego interesu.
Tutaj na stronach Rzeczpospolitej rozpoczynałem dzisiejszy przegląd prasy relacje Polska-Ukraina. Michał Kolanko pisze, prezydent dając Ukraińcom czas, chce też pokazać, że w sprawach międzynarodowych nie działa pod wpływem emocji, co mu jest zarzucane przez obóz rządowy. A z informacji, jeśli chodzi o grę służb, ja rozmawiałam w zeszłym tygodniu bodajże z redaktorem Tomaszem Szymborskim, który opublikował teraz już dwa teksty, jeśli chodzi o grę wywiadów dotyczącą banderyzmu na Ukrainie. Ja państwa odsyłam do portalu Tysol. Tam te teksty można przeczytać, bo to jest bardzo ciekawy kontekst, o którym pan też, redaktor, wspomniał, że tu toczy się wielka polityka. Ale panie redaktorze, gdzie jest granica? No bo ja rozumiem, że można odwoływać się do argumentów, że część młodych obywateli Ukrainy nie rozumie, czym był Bandera dla Polaków, ale no, są granice, których my jako Polska nie możemy przekraczać ze względu chociażby właśnie na tożsamość narodową i to, że nasze jednak wielkie zaangażowanie w pomoc na Ukrainie nie może być traktowane w ten czy inny sposób, bo ktoś z wywiadu BND sufluje prezydentowi Zełenskiemu. Ja oczywiście mówię teoretycznie, bo tego nie wiem, ale zakładając, że sufluje prezydentowi Zełenskiemu, że tak ma właśnie. I po co w ogóle prezydent Zełenski wykonuje taki gest?
Pani powiedziała, że część młodych Ukraińców nie wie o tym. Nie część, wszyscy.
Ja myślę, że już dużo wie, bo się ta awantura jednak rozpętała na całym świecie.
Mówi się pani. Ja mam sporo kontaktów z Ukraińcami. Mój syn, który tam zaangażowany jest, dużo więcej. Oni nie wiedzą. Oni wiedzą, że owszem, były walki polsko-ukraińskie. To jest tak przedstawiane. Były walki polsko-ukraińskie, była wojna właściwie polsko-ukraińska i tyle wiedzą. Myśmy się mordowali nawzajem, to było 80 lat temu. Ale co to znaczy granice? My nie akceptujemy tego. My mówimy wprost, jako państwo, instancje państwa, prezydent mówi, tego nie zaakceptujemy. Co nie znaczy, ale to są różne rzeczy, to nie znaczy, że nie mamy prowadzić polityki z państwem, którego historycznych świadomości my nie akceptujemy. Tylko my musimy z nim prowadzić politykę, nawet po to, żeby rozliczyć tę historię, my musimy mieć dobre stosunki z Ukrainą. Bo inaczej, bo to jest tak, że my mamy w Polsce bardzo dużo ośrodków, które zbijają kapitał polityczny wielu ludzi na antyukraińskości. Rosjanie doskonale wiedzą, że prorosyjskości w Polsce niczego nie zbudują, ale na antyukraińskości bardzo dużo. W związku z tym my mamy dużo takich ośrodków i polityków, którzy właśnie cały czas nakręcając spiralę antyukraińskości, de facto grając grę, świadomie lub nieświadomie, to w tej chwili nie ma znaczenia, grę kremlowską, robią, prawda, istnieją publicznie. Pojawiają się siłą rzeczy również tacy politycy na Ukrainie. Dotąd oni nie byli w ogóle słuchani w Ukrainie. Teraz po raz pierwszy pojawiła się taka reakcja, że tutaj Polacy usiłują w sposób kolonialny, dawni koloniści, usiłują narzucić nam świadomość historyczną naszych bohaterów, etc. I po raz pierwszy ogromna większość Ukraińców mówi, no my się na to też nie zgadzamy. Powtarzam jeszcze raz, nie jest obrażanie się, oburzenie nawet najsłuszniejsze, nie jest dobrym doradcą w prowadzeniu polityki. My nie powinniśmy zostawiać kwestii Wołynia i tej masakry w żadnym wypadku, ale jednocześnie musimy prowadzić politykę i tłumacząc wspólnotę, pokazywać, że istnieją rzeczy, co do których musimy je rozliczyć. Ale to jest, powtarzam, perspektywa długofalowa.
I jeszcze odchodząc od tego tematu, chciałbym poprosić pana o komentarz dotyczący zatrzymania Leszka Kraskowskiego, który był wielokrotnie gościem w audycjach Radia Wnet. Rozmawialiśmy o Polnordzie i innych aferach, które Leszek Kraskowski prowadził. Jakby pan skomentował zachowanie wokół zatrzymania redaktora Kraskowskiego?
No, nie tyle zachowanie wokół zatrzymania, co samo aresztowanie Leszka Kraskowskiego. No, to jest kolejne uderzenie w fundament demokracji. Demokracja, jak się można powiedzieć, opiera się na trzech fundamentach. Istnienie opozycji, niezależnego obiegu informacyjnego i bezstronnego prawa. Opozycję usiłuje obecny rząd wyeliminować, a od jakiegoś czasu mówiliśmy już o tym, uderza w niepokornych dziennikarzy, niezależnych dziennikarzy, ale zamknięcie do więzienia, to jest więzienie. Tam siedziałem w areszcie, wiem, to jest więzienie po prostu. Zamknięcie do więzienia dziennikarza bez realnych uzasadnień, bo naprawdę to, co nam przedstawiła prokuratura, to wygląda jak kpina z naszego zdrowego rozsądku, bo okazuje się, że uzasadnieniem podstawowym jest mail, który został wysłany z nowo stworzonego konta, bo Leszek Kraskowski, który ma oczywiście swoje konto, nagle stworzył nowe konto, pewnie żeby się ukryć, wysłał mail z groźbami karalnymi do komendanta policji Piasecznie, ale się podpisał na tym. No, nie będę tego komentował, bo to nie warto komentować. To jest podstawowa przyczyna aresztowania Leszka Kraskowskiego i osadzenia go na 3 miesiące w więzieniu. Plus oczywiście się trzeba mu wyciągać jakieś sprawy rodzinnego sporu, który w niego się toczy bardzo długo, ale to oczywiście znowu to jest taka technika oczerniania, pokazywania, a proszę bardzo, to jest brzydki człowiek, prawda, kłóci się z żoną, jakiś spór o dzieci jest. To jest również sprawa posiadania przez niego broni gazowej bez zezwolenia. No dobra, to można to wlepić mandat, zabrać. Ja nie słyszałem, że kogoś wsadzono do aresztu. Przypominam, areszt to jest pozbawienie wolności bez wyroku, bez dowiedzenia winy. To się stosuje i w każdym państwie prawa powinno się stosować w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. W okolicznościach, kiedy przestępca jakiś straszny grozi, że będzie popełniał przestępstwo, albo że ten straszny przestępca ucieknie, tutaj w ogóle z niczym takim nie mamy do czynienia. A więc mamy do czynienia z próbą zastraszenia środowiska i konkretnego dziennikarza, który zbadał, i to pani już powiedziała, powtórzę, sprawę Romana Giertycha, afery Romana Giertycha, który Roman Giertych, prawda, był mózgiem wyprowadzania dużych bardzo sum ze spółki giełdowej Polnord, ponad 90, mówi się o 92 milionach, być może więcej, które to pieniądze jakoś potem w tym samym czasie podobne pieniądze znajdowały się na spółkach związanych z żoną Giertycha, etc. No ale polski sąd, zmieniony sędzia, zmieniony prokurator, przez co to wszystko Leszek Kraskowski opisywał, stwierdził, że Giertych nie ma z tym nic wspólnego, bo wprawdzie podpisywał wszystkie dokumenty, ale ten prawnik, który jest głównym prawnikiem obecnego, takim rodzinnym prawnikiem obecnego premiera, znany bardzo, on nie wiedział, co podpisuje. Ją ochroniarz podsuwał dokumenty, a on nie wiedział, co podpisuje i dlatego został uniewinniony. Sprawa się cały czas toczy. Otóż Leszek Kraskowski to wszystko dowodził, opisywał i stwierdzam jednoznacznie, to jest powód, dla którego obecnie przebywa w więzieniu. To była cała wielka akcja zastraszania jego gruźb, człowieka, który z nożem atakował go i gazem łzawiącym, a policja na to nie reagowała. I wreszcie policja zareagowała, zamykając Leszka Kraskowskiego. No więc można powiedzieć, że to mam taki kolejny krok w niszczeniu demokratycznego państwa prawa. I my tak po prostu, jakbyśmy nie zauważali tego. Czytam takich symetrystów, którzy mówią, no tak, podstawowym problemem to jest nadużywanie aresztu śledczego, tak zwanego wydobywczego. Owszem, to jest problem, ale tutaj mamy zupełnie inną sprawę. To jest uderzenie w tych ludzi, którzy właśnie mają pokazywać społeczeństwu, co się dzieje. To jest zablokowanie obiegu wolnego informacji. Wydaje to dziennikarze mają specjalne prawa? Tak. Tak jak posłowie mają immunitety, tak dziennikarze w pewnych sprawach powinni być dużo bardziej chronieni, bo inaczej nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, swoich działań na rzecz wspólnoty. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Więc zdajmy sobie sprawę, jak daleko w tej chwili ten rząd się posuwa. Czegoś takiego nie było. Z tego stopnia, że nawet niektórzy prorządowi, tacy członkowie tej aparatury propagandowej nawet coś tam protestują trochę. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie dalej, ale tutaj no to my wszyscy powinniśmy jednak zabrać głos, bo rzecz jest naprawdę, wydaje mi się, w jakimś sensie przełomowa. Z jednej strony ze względu na tego człowieka, który siedzi w więzieniu, a z drugiej strony ze względu na w ogóle stan naszego państwa.
To będziemy obserwować i relacjonować dla państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 35 minut po godzinie 7:00 słuchają państwo Radia Wnet.